Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Trwa niezwykle zmienna wojna celna. Czy i jak wpłynie na rozwój nowoczesnych technologii na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce? Już nie 104, a 125% cła Donald Trump nałożył na Chiny. Te w odwecie za 104% najpierw odgryzły się 84%, a za 125% zapowiedziały odcięciem Stanów Zjednoczonych od technologii podwójnego zastosowania. W międzyczasie Donald Trump zawiesił na 90 dni cła na pozostałe kraje, na co akcje na amerykańskich giełdach zareagowały nawet kilkunastoprocentowymi wzrostami. Niestety tej szansy wczoraj nie miały europejskie giełdy, które zamknęły się na minusach, ale za to dziś na ponad 6-procentowych plusach. Między innymi o tym całym bałaganie ekonomicznym porozmawiamy dziś w audycji. Iwona Wysocka. Dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultralerations, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak się zastanawiałam, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, bo wczoraj Państwu wysłałam tematy, biorąc pod uwagę okoliczności, jakie jeszcze wczoraj były w momencie, kiedy wysyłałam tematy, a późnym wieczorem się sytuacja zmieniła. No ale dobrze, 125% ceł na Chiny, cła na pozostałe kraje, gdy amerykańska giełda zaczęła krwawić, zostały zawieszone na 90 dni. To spowodowało wczoraj kilkunastoprocentowe wzrosty cen akcji amerykańskich spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Z kolei osoby, które grają na giełdzie, na kontraktach w Polsce na przykład, czy w Europie i obstawiały spadki, na przykład na warszawskiej giełdzie, dziś zostaną solidnymi bankrutami, bo liczyli prawdopodobnie, patrząc na to, jak się amerykańska giełda wczoraj otwierała na dosyć dużych spadkach, no to pewnie liczyli, że te spadki będą dalszy ciąg, a dzisiaj inni mają pewnie też powody do radości. WIG prawie 5% do góry, WIG 20 ponad 5% do góry, WIG 20 futures prawie 6% do góry. No ale dla odmiany coś się dzieje na akcjach, futuresach amerykańskich, bo one prawie 2% spadki. No ale dzisiaj może też prezydent Donald Trump coś powie takiego, że ta giełda z czerwonej zamieni się potem w zieloną znowu. Jeszcze wracając do wczorajszych wydarzeń, wcześniej jeszcze w ciągu dnia swoje cła odwetowe nałożyła na Stany Zjednoczone Unia Europejska. Stawki wysokości do 25% obejmą amerykańskie towary o wartości 22 miliardów euro, a część ceł ma zacząć obowiązywać od połowy kwietnia. No i właśnie, decyzje amerykańskiego prezydenta, takie bardzo zmienne, one powodują chaos w światowej gospodarce. I na początek zapytam Państwa, czy myślą Państwo, że te zawieszone cła na 90 dni na wszystkie kraje świata, tam za wyjątkiem Chin, czy one rzeczywiście będą zawieszone na 90 dni? Czy powinniśmy to brać pod uwagę, czy jednak przedsiębiorcy i w Polsce, i generalnie w Unii Europejskiej, na świecie, powinni jednak wziąć pod uwagę nieprawdopodobną zmienność sytuacji i to, że wszystko może się wydarzyć w każdej chwili?
No właśnie, tego, co się wydarzy za kilka dni, nie wie nikt, a gospodarka rozwija się wtedy, kiedy ma do czynienia ze stabilnością. Inwestorzy inwestują wtedy w tych rejonach świata, gdzie mamy do czynienia ze stabilnością. A myślę, że te zielone kolory na giełdzie związane z tym, że się prezydent Trump wycofuje na 90 dni z podjętych chwilę wcześniej decyzji, bo doskonale to potwierdzają, że świat oczekuje stabilności, przewidywalności, uspokojenia. No i w ten sposób na zielono reaguje. W momencie, kiedy ktoś się wycofał z czegoś, co chwilę wcześniej ogłosił, czyli mówiąc krótko, wprowadzamy pewnego rodzaju chaos, a świat nagle jest pełen entuzjazmu w momencie, kiedy ktoś odwołuje ten chaos. Myślę, że wszyscy na tym stracimy. Przewidywalność gospodarki to jest to, co pozwala się systemu rozwijać, a jeżeli spojrzymy na dane związane z chęcią inwestowania, rozwijania, pojawiania się na nowych rynkach, to w tej chwili wszystko poszło na wstrzymanie. Nikt nie wie, co będzie. Inwestowanie w tym czy innym regionie świata jest mocno wątpliwe, mało przewidywalne i to się odbije na nas wszystkich.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz.
Ja się zgadzam z tym kawałkiem, że to raczej roller coaster taki będzie przez najbliższe co najmniej parę miesięcy, jak nie dłuższy okres czasu.
I farmaceuci będą szczęśliwi, bo to, trzeba teraz kupować środki uspokajające.
No, zawsze troszeczkę było to loterią inwestowanie na giełdzie, także to też nie jest nic nowego i zdolność do ryzyka jednego inwestora i drugiego była różna i jeden wygrywał, drugi przegrywał. Faktycznie otwarcie, tak jak przed chwilą pani powiedziała i spojrzeliśmy na serwisy angielskie, no, jest na zielono wszystko, głównie technologiczny Nasdaq. Przewidywania są, że trochę spadną, natomiast to są wszystko takie fluktuacje, które będą pewnie bardzo się zmieniały. Natomiast ja kompletnie nie jestem optymistą co do tego, że wydaje mi się, że powinniśmy przestać patrzeć na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Chinach i na to, czy te dwa mocarstwa, a w szczególności jedno, będzie dążyć do jakiegoś dogmatu i przejścia w pozycję takiego hegemona, co pewnie skończy się niestety wojną chińsko-amerykańską, być może nawet kinetyczną i dość szybciej niż nam się wydaje. Natomiast z drugiej strony my powinniśmy chyba zamiast z dnia na dzień w każdych gazetach europejskich zastanawiać się, co napisać o Trumpie i co napisać o Chinach, zacząć się zastanawiać, jak my powinniśmy się pozycjonować w tym, gdzie zostaliśmy w sumie sami jako Europa i powinniśmy zacząć myśleć mocno od zbudowania jakiejś strategii, która spowoduje, że ewentualnie nasze młode pokolenie będzie miało sytuację bardziej otwartą niż my w tej chwili, prawda? Bo my doprowadziliśmy do tego, że przez wyoutsourcowanie produkcji wszystkiego właściwie w Europie do Chin jesteśmy kompletnie uzależnieni. I gdybyśmy sobie teraz wyobrazili, że co zresztą ćwiczy właśnie Ameryka, gdybyśmy sobie wyobrazili, że Chiny nakładając odpowiednie cła, no to my nie jesteśmy w stanie niemalże dowolnego układu cyfrowego w Europie wytworzyć, tym bardziej w Polsce.
Mm-hmm. Izabela Grajek-Czabajska.
Ja to już panowie powiedzieli, więc ja pójdę tylko tym wątkiem tego, jak Unia Europejska, w tym również Polska, jakby w jakiej sytuacji my się znajdujemy w związku z tym, co się dzieje. I to, że jest ogromna niepewność polityczna, mamy wojnę za granicą, niepewność gospodarcza, jak widzimy od tego, co kto tweetnie i co kto zrobi za tym czy innym oceanem, zależy od tego, jak reagują największe giełdy świata. Wojna celna pomiędzy USA a Chinami już od dłuższego czasu, myślę, że stała się takim języczkiem uwagi dla wszystkich, którzy decydują o przyszłości Europy. Stała się języczkiem w tym sensie, że jakby nagle ta zależność od mocarstw Chin, Stanów jest na tyle widoczna, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, co my, Europejczycy, my tutaj możemy z tym zrobić. I to obejmuje zarówno chęć budowania jakby europejskich zdolności produkcyjnych, o czym mówi Marek, jak i jakiejś takiej niezależności surowcowej, o ile w ogóle o takiej można mówić, bo w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie, który jest bardzo zglobalizowany, w zasadzie nie ma takiego rejonu świata, który byłby technologicznie i surowcowo samowystarczalny.
No nawet Stany nie są, bo są zależne od metali ziem rzadkich z Chin. Chińczycy już przykręcają kurek w tej materii.
Także mamy już jakieś pierwsze jaskółki, tak? Bo mamy chociażby projekt chmury obliczeniowej Gaia X, czy mam takie programy jak Horyzont Europa, ale to jest dopiero początek. I one na pewno, ten kierunek powinien być mocniej języczkiem uwagi tutaj w Europie, bo jak widać, no, takie duże uzależnienie surowcowe, technologiczne od obu mocarstw, bo i od Stanów, i od Chin, stawia nas w takiej pozycji kompletnie bezbronnej.
Bardzo proszę.
Na pewno to jest sytuacja, która w Europie wymaga silnego przywództwa, jedności, bo my wszyscy osobno w ogóle nic nie znaczymy. Europa, i tak będąc w ogonie i tak naprawdę na talerzu tych dużych mocarstw, od których jesteśmy uzależnieni, w końcu powinna pójść po rozum do głowy i wiele w ramach swojej struktury i filozofii działania zmienić. No po prostu musimy albo się zjednoczyć w końcu bardziej gospodarczo, współpracować ze sobą i doganiać te duże mocarstwa, albo po prostu będziemy rozgrywani. I to jest jakby najważniejszy wniosek, który w tej chwili Unia Europejska musi sobie postawić i odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie my będziemy, jeżeli my takiego silnego przywództwa i większej unifikacji nie będziemy mieć? No.
Tylko wydaje mi się, to jest bardzo moim zdaniem cenne zdanie, że wejdę w słowo, tylko wydaje mi się, że wreszcie powinniśmy się zjednoczyć wokół rozsądnych wartości, pamiętać, jaki jest trzon Unii Europy jako takiej od tysięcy lat. Jest on wokół wartości chrześcijańskich, a nie żadnych innych. A z drugiej strony, to co pan powiedział, no to jeszcze jest taka sytuacja, że na pewno Stany Zjednoczone będą właśnie rozgrywać to w stronę dogadywania się z każdym z państw osobno, co zresztą widać po tym, jak Unia ma w tej chwili 33% zdaje się podatki, a na przykład Izrael ma 17%, tak? I teraz bardzo łatwo mi sobie wyobrazić, no, że nie będzie tej jedności, że bardzo łatwo ją złamać właśnie tymi cłami i dogadać się osobno z Francją, osobno z Niemcami, osobno, no wiecie, przecież Wielka Brytania już jest osobno i też będzie miała za chwilę inne cła niż kraje europejskie. Więc to rozgrywanie krajów europejskich, które, tak jak chyba wszyscy się zgadzamy, jednak do tej wspólnoty i do jednego głosu jeszcze nam daleko od dłuższego czasu, będzie na pewno się działo. Pytanie, czy przejdziemy przez to suchą stopą, czy nie?
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wyłamują się Węgrzy. Póki co, no miejmy nadzieję, że ta jedność będzie silniejsza. A chciałam państwa zapytać, jakie mogą być skutki tego całego chaosu dla rozwoju nowoczesnych technologii? Czy to na świecie, czy u nas w Unii Europejskiej, u nas w kraju? No bo doszło w sumie do zabawnej sytuacji, bo może słuchacze nie wszyscy wiedzą, że samo nałożenie ceł teraz tak bardzo wysokich na Chiny, to dla Amerykanów duży problem, jeśli chodzi o nabywanie na przykład iPhone'a. Ostatnio się niesamowicie długie kolejki przed sklepami ustawiały, ponieważ okazuje się, że no, większość iPhone'ów jest produkowanych w Chinach, tam druga część w Indiach mniejsza i z Indiami mają mniejsze chyba tam cła Amerykanie. Natomiast no, nałożenie na Chiny, a teraz już nawet tych 125% ceł, sprawia, że iPhone będą bardzo dużo kosztowały. Tam niektórzy mówią, że w okolicach $1000 za jednego iPhone'a, bo wcześniej jak były te trochę niższe cła, była mowa, że z 350 dolarów skoczy na 860. Jak już wchodzą 125% ceł, no to pewnie to będzie drożej. Z drugiej strony trwała jakaś wymiana technologiczna między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie bardzo dużo różnych komputerów kupowali, zwykli Amerykanie, dla swoich dzieci, bo one były po prostu tańsze. I teraz, biorąc pod uwagę tę wojnę, no to cały ten chiński eksport, który już nie wjedzie do Stanów, będzie szukał innych rynków. No, nasz rynek jest takim jakby naturalnym, że zaraz nas zaleją chińskie towary. Kwestia, czy my tego chcemy, a i też czy chcemy iść na wojnę z Chinami celną z kolei.
No i to jest ten obszar, w którym Trump się bardzo mocno może przejechać. No mówiąc krótko, on zakłada, że ta cała produkcja przeniesie się do Stanów, no ale ta produkcja będzie realizowana na podstawie komponentów, które również trzeba będzie sprowadzić. Mało który z inwestorów będzie chciał w tak nieprzewidywalnej gospodarce inwestować. Dla nich znacznie lepiej będzie poszukać sobie nowych, lepszych, bardziej przewidywalnych rynków zbytu. I ten kolos, największy rynek zbytu, który tak bardzo przyciągał wszystkich do Stanów Zjednoczonych, zawsze za chwilę może się okazać, że jest po prostu wielką nadmuchaną bańką, bo konsumentów w Stanach Zjednoczonych, czyli tej wielkiej siły nabywczej, za chwilę może nie być stać na te wszystkie produkty, bo Apple i iPhone'y są tylko pewnym symbolem, tak? Ale tak naprawdę od ubrań przez surowce, to wszystko płynie do Stanów Zjednoczonych z zewnątrz. Jeżeli planem Trumpa jest drill, baby, drill, to też nie jest zbytnio, powiedziałbym, innowacyjne i przyszłościowe rozwiązanie. Może się okazać, że świat poszuka sobie nowych obszarów, w których będzie ten detaliczny rynek napędzał jednak koniunkturę, a czas, w którym powstaną w Stanach Zjednoczonych te wymarzone przez Trumpa fabryki, które będą na rynku amerykańskim produkować amerykańskie produkty.
Amerykańskimi maszynami, bo większość maszyn też kupuje się w Chinach.
Rękoma produkowane rzeczy, to będą lata. A przez te lata może się bardzo dużo zmienić.
Producenci tych rozwiązań high-tech dzisiaj współpracują z chińskimi podwykonawcami, producentami, jakby nie tylko dlatego, że tam jest tania siła robocza. I jakby nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Ci, którzy z nimi współpracują, wiedzą, że...
Rozjaśniamy już, sytuację
już
w radiu.
Dzisiaj Chiny mają często, a nie często, dużo bardziej rozwiniętą infrastrukturę. Mają dostęp do zasobów, do których my nie mamy, metali ziem rzadkich na przykład. Stąd też taka uwaga Trumpa, jeśli chodzi o Ukrainę, bo to jest taki obszar, gdzie on te metale mógłby pozyskiwać i zastąpić...
I Grenlandię.
I Grenlandię, tak. I zastąpić dostawców chińskich. Jeśli ta wojna celna potrwa długo, jeśli on się nie cofnie, to prawdopodobnie nastąpi przyspieszona dywersyfikacja. A jeśli tak będzie, no to przeniesie się produkcja wcale nie do Stanów Zjednoczonych, tylko najprawdopodobniej do Indii, do Azji Południowo-Wschodniej.
Wietnam.
Być może nawet do Afryki, bo część krajów jest w stanie tą produkcję tam realizować tanio, dobrze, technologicznie. Jednakże takie procesy, o których ja mówię, są bardzo kosztowne i na pewno to potrwa. W związku z tym na dziś na pewno takie zaostrzenie konfliktu będzie powodowało po pierwsze fragmentaryzację tego rynku, jeśli mówimy o high-techu, tak? Po drugie... Myślę, że jednak gdzieś będzie to dążyło do stworzenia takich dwóch stref wpływów. Strefy wpływów Stanów Zjednoczonych z jednej strony i z drugiej strony strefy wpływów Chin. Jednym słowem, taki podział może w ogóle zahamować współpracę badawczo-rozwojową. Dlatego, że jeśli będą dwa takie ośrodki silne, to po prostu ta współpraca, która nawet dzisiaj jest w obszarach high-techu, się zamrozi.
Komisja Europejska wczoraj przedstawiła kontynentalny plan działania na rzecz sztucznej inteligencji. Wśród pięciu planowanych filarów działań znalazły się inwestycje w fabryki i gigafabryki AI, działania na rzecz uproszczenia dopiero co przyjętych przepisów o sztucznej inteligencji. Co więcej, inne założenia zakładają zwiększenie dostępu przedsiębiorstw, badaczy, przedsiębiorców do dużych zbiorów wysokiej jakości danych. W tym celu przygotowywana jest kompleksowa strategia Unii Danych, która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Na ile to możemy mówić, że to jest jakieś światełko w tunelu, czy może jednak jakieś większe przyspieszenie, czy może niekoniecznie, bo jeśli to ma być przygotowane do końca tego roku, to ja bym powiedziała, że tempo jest niesamowite jak na Unię Europejską, ale przepraszam, o tym porozmawiamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A za chwilę porozmawiamy o już zapowiedziany temat, o tym, jakie są szanse, że jakieś przyspieszenie i w Unii Europejskiej, i także w Polsce z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym AI-owych. No ciekawa jestem, czy będzie ktoś optymistą w dzisiejszej audycji. O tym za moment.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultralorations, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. No i wracamy do pytania, a jeszcze raz przypomnę, o czym przed przerwą mówiliśmy. Komisja Europejska przedstawiła wczoraj kontynentalny plan działania na rzecz sztucznej inteligencji. Wśród 5 planowanych filarów działań znalazły się inwestycje w fabryki i gigafabryki AI, działania na rzecz uproszczenia dopiero co przyjętych przepisów o sztucznej inteligencji. Inne założenia to zwiększenie dostępu przedsiębiorców i badaczy do dużych zbiorów wysokiej jakości danych. I w tym celu przygotowywana jest kompleksowa strategia Unii Danych, która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. No i tutaj pytanie do Państwa, czy to jakieś przyspieszenie, czy to jakieś światełko w tunelu, oby nie pociąg?
Demonami szybkości to my w Unii nigdy nie byliśmy, więc raczej bym był ostrożny co do tej prędkości. Trochę
Marek
jak w tej piosence, którą słuchaliśmy w przerwie, szukamy drogi chyba, obyśmy ją szybko znaleźli i żeby ta droga była bardziej w strategii, którą sobie przyjmiemy, bo ta strategia rozwoju technologicznego poszczególnych krajów Europy wydaje się być ważna i istotna. Trochę chyba o niej nie te osoby rozmawiają, które powinny i powinny być ona i z tym sztandarem powinniśmy iść, a później zastanawiać, jak rozpisać. Największego problemu upatruję paradoksalnie nie w tych układach cyfrowych, w procesorach graficznych GPU, bez których sztucznej inteligencji nie ma, tylko w prądzie. To znaczy my chyba nie jesteśmy przygotowani na jakieś duże obciążenia w całej Europie związane z prądem i tutaj trzeba by było chyba się zastanowić, jak tą infrastrukturę energetyczną zbudować, zaczynając od Polski, kończywszy na Niemcach, no bo na pewno to nie jest zielona energia, możemy sobie wprost powiedzieć. To jest albo, znaczy zielona, jeżeli rozumiemy ją przez
atom.
Przez atom to okej. Okay. Natomiast
no może
jeżeli
Niemcy
przez
wrócą
farmy,
do atomu, mają tam kilka tych atomowych.
No tylko zanim je wybudujemy, to pewnie będzie jednak trwać, patrząc na Unię Europejską, pewnie z 5-6 lat najszybciej, a pewnie i dłużej. No to trzeba skądś tą energię brać, bo te farmy, nie wiem czy wiecie, ale taki jeden dzień czata, którego wszyscy używamy, płatnego lub niepłatnego, przepala mniej więcej tyle, ile całe Trójmiasto przepala przez miesiąc. Więc trzeba tą energię mieć, mówiąc wprost, jeżeli chcemy poważnie do tego podejść. Natomiast strategicznie, jeżeli ja bym miał dorzucić jakiś kamyczek do tej strategii, to na pewno zacząłbym od wertykałów, czyli nie mówił, mamy zrobić kolejny system LLM-owy, czyli taki duży na przykład językowy model, który będzie gdzieś tam na dalekim horyzoncie w stanie konkurować z OpenAI-em czy z chińskim odpowiednikiem. Natomiast do wertykałów jak najbardziej tak i wreszcie uwolnimy się od tego, że w systemach nawigacyjnych, wszystkich systemach podwójnego wykorzystania, które w razie konfliktu może być wykorzystane wojskowo, powinniśmy być absolutnie niezależni i to przy obecnym stanie techniki, ludzi wykształconych, inżynierów jest realne do zrobienia w powiedzmy w 5-6 lat.
To jeszcze trochę.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną
Krzysztof
rzecz.
Król.
To cała sytuacja międzynarodowa, o której w tej chwili mówimy, podziałała turbo trzeźwiąco na nas wszystkich. Nie wiem, czy to jest w pozytywnym, czy w negatywnym znaczeniu. Natomiast tak, zapominamy o ekologii, bo musimy szybko, dużo produkować prądu, bez względu na źródła tego prądu. Dostęp do wysokiej jakości danych w ramach tych baz danych oznacza również dostęp do naszej prywatności. Szybko zapominamy o tej prywatności. Na talerzu leży przyszłość, leży ekologia, leży prywatność i ten pęd, w którym w tej chwili się znaleźliśmy, nagle spowodował, że my wszyscy przestaliśmy myśleć w kategoriach, w których myśleliśmy przez ostatnie 10 czy 15 lat w Unii Europejskiej, tylko nagle się dostaliśmy takiego mocnego klapsa i obudziliśmy się z wieloma obszarami, w których mówimy sobie, dobra, o tym trzeba zapomnieć, o tym trzeba zapomnieć, o tym trzeba zapomnieć, koncentrujmy się na rzeczach, które są strategicznie w tej chwili ważne. A okazuje się, że te rzeczy strategicznie ważne oznaczają, że zapominamy o wielu rzeczach, o których marzyliśmy przez ostatnie lata.
I dalej robi się bałagan, bo ci, którzy czekają na jakieś wytyczne związane z ESG, nawet do tej pory nie wiedzą, co mają robić, dzieci. Jest to bardzo, bardzo ogromny problem. Ale tak, dokładnie tak. Myślą państwo, bo jeszcze tutaj taki inny aspekt całej sprawy, biorąc pod uwagę politykę migracyjną w Stanach Zjednoczonych, firmy technologiczne podobno błagają swoich pracowników z Europy czy z innych krajów, żeby nie wyjeżdżały na święta do swoich krajów, bo nie wiadomo, czy wracając zostaną wpuszczone do Stanów Zjednoczonych. Natomiast Chińczycy już bardzo szybko zaczęli dyskutować, docierać do naukowców, do mądrych ludzi, którzy współpracują z big techami amerykańskimi, chcąc ich do siebie ściągnąć. Unia Europejska zaczyna mówić o tym samym. Na ile to mrzonka, na ile rzeczywiście byłoby to możliwe?
Mentalność trzeba zmienić najpierw, moim zdaniem. To znaczy my cały czas, w szczególności w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, mamy zupełnie inne poszanowanie własności intelektualnej i wytwarzania tej własności w stosunku do chociażby Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. I w związku to się przejawia też na wysokości wynagrodzeń, na całą strategię tych budowania tej siatki wynagrodzeń i tak dalej. Innymi słowy, tak bardzo obrazowo mówiąc, cały czas moim zdaniem wolimy kupić przysłowiowego Mercedesa i sobie postawić pod domem, niż zainwestować w jakiś wytwarzany know-how. Oczywiście na przestrzeni 30 lat, gdzie mi przyszło z tym walczyć w Polsce, to się bardzo zmieniło na plus, ale cały czas ten lak, ten dół jest do zakopania duży. I bardzo ciężko będzie nam konkurować z zagranicznymi firmami ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko, zwłaszcza po okresie COVID-u, gdzie wszyscy przestawili się w taki tryb pracy zdalnej i nieważne gdzie kto pracuje, może pracować dla dowolnej firmy.
Bo potencjał, przepraszam, bo potencjał mamy jako Unia Europejska, jako Polska, jeśli chodzi o mądrych ludzi, o umysły, tylko coś dzieje się później źle. I chciałam przywołać przykład, który już wspomniałam w przerwie, ale słuchacze nie mieli szansy usłyszeć. Okazuje się, że polska firma, polski startup przy współudziale też pracowników naukowych z różnych polskich uczelni skonstruowali, przepraszam, niesamowitą konstelację urządzeń na orbicie, obserwacyjnych, najlepszych podobno na świecie. W sytuacjach, kiedy inwestujemy w obronność, coś takiego by się czy Unii Europejskiej, czy Polsce bardzo przydało. No i co się okazuje? Tych satelitów, tej konstelacji, przepraszam, nie byli tym zainteresowani, w Polsce nikt nie był zainteresowany, chyba w Unii też nie, skoro tego nie ma, kupili Amerykanie. No i mają teraz najlepszy system obserwacyjny, satelitarny na świecie. Mogliśmy mieć my, mogła mieć Unia Europejska. Co się dzieje takiego, że mamy właśnie świetne pomysły, świetne możliwości, fantastyczne umysły, tylko ktoś inny na tym zarabia?
Ja może się włączę, bo nie miałam okazji na poprzednie pytanie jeszcze odpowiedzieć, to trochę spróbuję.
Izabela Grajek-Czabajska, proszę bardzo.
Spróbuję to pożenić. Czy my w Europie mamy szansę konkurować w obszarze, pytanie dotyczyło artificial intelligence, jak wiesz, jestem ogromnym fanem, z Chinami, Stanami, w Europie być może jeszcze tak, o ile spełnimy to, co mówili panowie, czyli w jakiś sposób rozwiążemy problem energii, której potrzebujemy dużo. Natomiast czy my w stanie jesteśmy to robić w Polsce? No nie, absolutnie nie. I to trochę się wiąże z twoim drugim pytaniem, dlaczego to odpływa z Polski? To nawet, co tutaj wytworzymy w obszarze technologii, dlaczego my, rząd, my, gospodarka, nie jesteśmy tym zainteresowani, my inwestorzy, nie jesteśmy tym zainteresowani? Otóż dlatego, że my nie odrobiliśmy lekcje na znacznie niższych poziomach. Po pierwsze, nie inwestujemy w działania B2R, czyli nie ma u nas inwestycji w badania, połączenie badań naukowych z rozwojem, wdrożeń innowacji naukowych do biznesu, ponieważ nikt nie jest tym zainteresowany. Ani uczelnie, ani biznes. Po drugie, na wszystkich innych polach również ta współpraca nauka i biznes nie istnieje. Nie ma klastrów innowacyjnych, nie ma ułatwień kontaktów pomiędzy firmami. Jak one są, to są jakieś absolutne minimum. to jeśli to porównamy ze Stanami, to my tego w ogóle nie mamy. Tak bym powiedziała, tak? Kształcenie kadr. Kształcenie kadr leży, z roku na rok jest coraz gorzej. Nikt nie ma pomysłu tak naprawdę, jak te uczelnie powinny wyglądać za rok, za dwa, za trzy. Niejednokrotnie to jest kształcenie, które miało w Polsce miejsce 30 lat temu. Jeśli, ja mówię o myśleniu, tak? O kształceniu. Nie ma też takiego wzmacniania korzyści długoterminowych dla biznesu. Jeśli my się nie jesteśmy w stanie dogadać, żeby biznes płacił niski ZUS po to, żeby niwelować te obciążenia, które nakładamy na przedsiębiorstwa, na mikro, na makro przedsiębiorstwa, tylko nakładamy kolejne obciążenia, kolejne i kolejne i kolejne, bo nam się wydaje, że to jest jedyny sposób pozyskiwania pieniędzy na NFZ, to też coś tu jest nie halo, tak? Więc jeśli my nie jesteśmy w stanie na takim w tym podstawowym wymiarze pchnąć tej gospodarki, jeśli nasza gospodarka do dziś opiera się na taniej bierzemy w cudzysłów, sile roboczej, bo tania to ona była 10 lat temu, 5 lat temu, ale już nie jest. I dlatego te centra, które żeśmy upchali w tym kraju, zamykają się i przenoszą się do Indii, do Turcji, do Rumunii. Przecież to, co zrobiła Rumunia, to jest absolutny odpływ w sektorze IT z ich centrami, tak? Przenoszenie się do Rumunii. O jakim artificial intelligence mówimy? My nie odrobiliśmy lekcji na tych poziomach, no wręcz bym powiedziała podstawowych, tak? A już w kształceniu na bank. Jakie AI w szkołach? W jakich szkołach?
I kto ma tego uczyć?
No właśnie. A propos tego wysysania naukowców i tworzenia atrakcyjnych warunków do ich działań innowacyjnych w Azji, w Chinach, to ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, i której bardzo jestem ciekawy. Jak tej całej wojnie pomiędzy Stanami a Chinami odnajdą się ci chińscy studenci, którzy wypełniają wiele bardzo prestiżowych kierunków na tych najbardziej prestiżowych uczelniach amerykańskich, którzy po prostu za pieniądze tam się kształcą, przygotowują się do tego, żeby potem u siebie, nie za granicą, ale u siebie w swoim państwie, rozwijać te najnowsze technologie i wykorzystywać tę wiedzę. To jest moim zdaniem dziura jeszcze, której ktoś nie zauważył, tak? Ale ta wiedza jest wysysana na najlepszych uniwersytetach, ale potem implementowana tam w państwie środka. To jeżeli ktoś mówi o ochronie gospodarki, o walce o innowacyjność, no to rozumiem, że co, że jakby odetnie tych studentów od tej wiedzy? Czy...
No, zobaczymy.
Słuchajcie, w dzisiejszych czasach już tak. Nikogo od niczego się nie da odciąć. Myśmy się tak zglobalizowali. Świat poszedł tak do przodu, tak dużo treści edukacyjnych dotyczących kształcenia jest dzisiaj w sieci, że tego się nie da tak po prostu zablokować. No co z tego, że wyrzucą tych z uczelni X? Oni
albo
pójdą,
wykradną tych wykładowców na swoje uczelnie.
Dokładnie, no to w ogóle jest abstrakcja. Tak?
No. No i wracając do tego, o czym już Iza mówiła trochę, nowe badania i one też no, nie są fajne wcale. Coraz mniej firm w Polsce chce stawiać na inwestycje w nowe technologie. Wprawdzie obecnie co drugi przedsiębiorca deklaruje chęć wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, ale to o 4 punkty procentowe mniej niż było w ubiegłym roku. Z najnowszych danych barometru polskiego rynku pracy Personal Service wynika, że 51% przedsiębiorców deklaruje gotowość do wdrożenia automatyzacji. W zeszłym roku było to 55%, a jednocześnie 58% pracowników stwierdziło, że wcale nie widzi przyspieszenia automatyzacji w swoich firmach. No i co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mniej przedsiębiorców teraz chce inwestować? Czy to jest właśnie brak wiary w potrzeby rozwoju? Czy po prostu jest sytuacja geopolityczna tak napięta, że chcemy sprawę przeczekać, a
to
może
jest
się
drogie.
Nie opłaca.
Nie, to jest po prostu drogie. A w Polsce nie ma systemu zachęt do takich wdrożeń.
Dokładnie tak.
Dlatego, że żeby coś wdrożyć, mówimy o innowacji na przykład w fabryce, tak? To są, po pierwsze, my nie mamy swoich technologii, to co mówił Marek, tak? My musimy tę technologię kupować od Amerykanów, od Chińczyków, od Niemców, od Francuzów. Żeby kupować, musimy mieć za co kupować. Polskie przedsiębiorstwa w większości też pamiętajcie, że polskie przedsiębiorstwa to jest sektor MŚP i firmy rodzinne, tak? To jest kapitał szczególny, bym powiedziała. Oni nie mają gotówki, żeby wykładać pieniądze na tego typu inwestycje, bo one się zwracają bardzo długofalowo. To nie jest coś, co się zwróci po roku. To wymaga też ludzi, którzy potrafią to obsłużyć. Mamy z tym ogromny problem. Nie ma kształcenia na tym poziomie zawodowym ludzi, którzy mogliby po prostu wejść na produkcję i zastąpić 40 innych ludzi przy pomocy maszyn, bo są do tego niewyedukowani. Więc to jest proces złożony, ale jeśli się temu nie przyjrzymy dziś, nie zaczniemy nad tym pracować, nie zaczniemy ludzi kształcić, edukować, to po prostu za 20 lat polska gospodarka będzie mogła się spakować. Bo kryzys demograficzny, przepraszam, już tylko kończąc, kryzys demograficzny, to, że społeczeństwo się starzeje, wymusi tego typu zmiany, prędzej czy później.
Ja to tylko podpisuję się pod wszystkim,
Marek, w sumie,
co państwo nie wiecie, ale tu zdradzę trochę. My dużo żywiej de facto rozmawialiśmy w przerwach, które państwo nas nie słyszycie niż tu na antenie i się bardziej zgadzamy na antenie niż w tych przerwach. Ale wracając, mi się wydaje, że są dwa takie bardzo szybkie rzeczy, które można wdrożyć i zmienić. To znaczy pierwsze, edukacja kapitalistyczna w Europie, a nie od 30 lat prosocjalistyczna i taka, która jakby zniechęca ludzi ogólnie do pracy, bo my jeszcze patrzymy z punktu widzenia ludu północnego, zamieszkującą północ Europy.
Czyli
natomiast
co, tak jak w Stanach? Lud
południowy Europy, że tak to nazwę, nie wskazując konkretnych, dużo jeszcze bardziej nie garnie się jakby do pracy. I druga rzecz...
To jak oni się rozwijają, ja nie wiem.
No, raczej się zwijają, jak patrzę na ludy południowe, niż rozwijają, szczerze mówiąc. No nie bez przyczyny ceny nieruchomości są de facto niższe w większości tych krajów niż w Polsce. Natomiast druga bardzo istotna rzecz, i to fajnie gdyby wybrzmiało, przestańmy wreszcie udawać, że bez ciężkiej, siermiężnej nauki, nauk ścisłych od podstawowej szkoły, bez udawania, że matematyka jest nieistotna, że to ona jest za trudna, że zadania domowe są niepotrzebne. Jeżeli nie wykształcimy sobie inżynierów, to później nie ma komu budować mostów, nie ma komu budować komputerów i tak dalej.
I zabraknie psychologów.
Można to robić albo taką drogą dyktatury, jaką jest w Chinach, czego nie pochwalam, albo budowania pewnej i wskazywania pewnych wartości. Moim zdaniem w szkolnictwie szeroko rozumianym od szkoły podstawowej, my od co najmniej 15-20 lat, absolutnie odżegnujemy się od tych wartości.
To jakie szkolnictwo moglibyśmy skopiować? Jaki jest dobry przykład na świecie?
To chyba...
Swoje wytwórzmy. Czemu my cały czas musimy coś kopiować?
Nie musimy kopiować, no ale jakiś dobry przykład.
Finlandia.
A oni teraz płaczą,
Rosja jest na przykład. Szkoła
zmienić.
Nie, ale szkoła matematyki rosyjskiej jest nienaganna. Bez przerwy produkują świetnych matematyków.
Ale ja myślę, że tutaj kluczem jest dyscyplina po prostu, tak? Jakby pokora, dyscyplina, chęć rozwoju. My ciągle właśnie mówimy o tym, że wrażliwie musimy podchodzić do sytuacji w szkołach, żeby uczniów nie stresować i tak dalej. W Chinach naprawdę nikt tym się nie przejmuje. Od małych lat dzieciaki są poddawane presji po to, żeby one się nauczyły funkcjonować w społeczeństwie pełnym presji, wymogów, a nie hodować kolejne pokolenie tych płatków śniegu, które są po prostu wrażliwe na wszystko. Tym nie wygramy, na pewno. Wrażliwym, pozbawionym silnego kręgosłupa społeczeństwem niczego nie wygramy. Oni w niczym nie zawalczymy.
Chyba stanę pomiędzy panami.
Proszę.
Jako kobieta i matka. Tak i nie. To znaczy, to jak się przyjrzymy w tej chwili chociażby narzędziom sztucznej inteligencji, to z jednej strony potrzebujemy pokolenia, które ma silne kompetencje cyfrowe, bez dwóch zdań, ale z drugiej strony potrzebujemy społeczeństwa, które ma silne kompetencje społeczne. Dlatego, że artificial intelligence jest narzędziem, które rozwijane jest w stanie przejmować od nas coraz więcej tych pól, gdzie jest gromadzenie danych, ich weryfikacja, ich segregacja. Natomiast dalej jest takim narzędziem i mam nadzieję, że jeszcze długo pozostanie, które nie jest w stanie wypełniać pól społecznych. Więc gdzieś w tej przyszłości edukacji my, dorośli dziś, powinniśmy tak zaprogramować kształcenie dzieci, żeby to AI było dla nich wsparciem, żeby było wsparciem wartościowym, bezpiecznym, jeśli chodzi o zagrożenia cyfrowe, jeśli chodzi o to, o czym mówiliście wcześniej, czyli dane, które dzieci, młodzież, my zostawiamy w sieci, ale z drugiej strony, żeby nie generowało, żeby nie wpływało na życie społeczne dzieci, młodzieży, na życie społeczne dorosłych, żeby nie generowało problemów tych, które dzisiaj wynikają, bo my gdzieś popełniliśmy błąd.
Ale to, jedno drugiego nie wyklucza. Dyscyplina, chęć rozwoju, parcie, takie chęć dążenia do celów wcale nie oznacza utraty umiejętności społecznych i braku empatii.
Niestety, niestety tak oznacza, co pokazują badania Japończyków, Koreańczyków, nie mówię tutaj o Chinach, bo tam nie ma tego typu badań, które pokazują, że zbyt sroga dyscyplina, zbyt duże nałożenie, takie oparcie się na technologiach powoduje, że Japonia jest dzisiaj, jeśli chodzi o ludzi, najbardziej samotnym krajem świata. Ludzie popełniają tam samobójstwa, zamykają się w czterech ścianach.
A Korea Południowa idzie w tę stronę.
Dokładnie, spada, nie wiem, chociażby współżycie seksualne coraz
ale u nas bez dyscypliny. To COVID i tak jest niesamowita ilość samobójstw. Nikt o tym nie mówi otwarcie.
Natomiast wracając, proszę państwa, do nauki, ważna jest równowaga. Zachowajmy balans. Nie wyrzucajmy do śmietnika przedmiotów humanistycznych, bo one są bardzo ważne. I nie stawiajmy ponad wszystko przedmiotów ścisłych. Musi być równowaga. I jedno, i drugie. No, tak to też przyroda, myślę, wymyśliła, żeby ta równowaga była. Więc starajmy się trzymać i więcej nie porozmawiamy na ten temat, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, strateg marki ze Spin PR, Krzysztof Król, właściciel agencji doradczej Ultra Relations, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem także jutro, 5 minut po godzinie 10. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Miłego dnia.
Dziękuję.